To zwycięstwo było zwycięstwem ducha. I powiem, że to, na co najbardziej oczekuję w tej debacie, to to, żebyśmy umieli zwrócić uwagę na to, co było najważniejsze w związku z tym, co doprowadziło do roku 80. i co w dalszym ciągu jest obecne i czego każdy z nas już nie tylko jest świadkiem, ale jest dziedzicem. Poprosiliśmy naszego przyjaciela, pana Przemysława Fenrycha, o poprowadzenie tej debaty.
Ten ruch odniósł sukces. Na czym ten sukces polega? Dlaczego przez niektórych ten sukces bywa kontestowany? Dlaczego autorzy tego sukcesu nie są wyłącznie na wysokich pomnikach, ale są także krytykowani? Skąd się to bierze? Muszę mieć tą przyjemność, żeby przedstawić, panie prezydencie, teraz powiem w kolejności takiej, honorowego obywatela Szczecina. Witam serdecznie honorowego obywatela.
Jeszcze się nie przyzwyczaiłem.
Dlatego od tego zacząłem. Ale oczywiście witam także przywódcę strajku z 1980 roku, przewodniczącego Solidarności. Jakoś tak szczycę się także tym, że miałem okazję głosować na pana wtedy w Oliwii na pierwszym zjeździe Solidarności. Jest to dla mnie dużą radością i nigdy tego nie żałowałem. Laureata Nagrody Nobla, lidera strony solidarnościowej przed 20 laty, lidera, który doprowadził do okrągłego stołu. Wreszcie pierwszego prezydenta wolnej Rzeczpospolitej wybranego w powszechnych wyborach. No, takiego mamy dzisiaj dyskutanta. Serdecznie witam w Szczecinie.
Współczuję tym, którzy będą nekrologi musieli załatwić. Taki długi nekrolog będzie kosztował strasznie dużo.
No, duży kamień też będzie musiał być, żeby to wszystko napisać. Tak? Chciałbym serdecznie powitać także, Longinie, pozwól, że najpierw gościa z zewnątrz, pana posła Bogdana Lisa, wiceprzewodniczącego Solidarności w tamtych czasach. Także jednego z sygnatariuszy porozumień sierpniowych w roku 1980. Lider Solidarności, który wielokrotnie się ukrywał, a kiedy go złapali, to trzykrotnie wsadzili do więzienia. Na łącznie, jak się umówiliśmy, chyba 3 lata, czy ponad 3 lata przesiedział w więzieniu. No i cieszę się ogromnie, mogąc tu powitać szczecinianina, Longina Komułowskiego, działacz szczecińskiej Solidarności, aktywny w podziemiu Solidarności, równocześnie przewodniczący, drugi chyba, tak? Przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności w latach 90-98, poseł na Sejm 3. kadencji, 6. kadencji, wicepremier, minister pracy i spraw społecznych. Drodzy Państwo, mamy szukać źródeł Solidarności. Skąd się wzięło? Jak możliwy był taki ruch jak Solidarność w Polsce? Ale ja bym chciał zacząć od pytania może bardziej osobistego. Dlaczego każdy z panów w ten ruch się włączył, czy go współtworzył? No, chciałbym zapytać na początek człowieka, który przeskoczywszy przez płot, ten skok jest sławny, stał się symbolem tego ruchu w całym świecie. Panie prezydencie.
Nam narzucono po wojnie, no właśnie, sowiecki system. Ja tam, gdzie mieszkałem, na wsi, ci ludzie często się spotykali, dyskutowali. Ja słyszałem, jak oni rozmawiali, mówiąc o tym, że zdradzono nas w 39, że zdradzono nas w 45, że nie mieliśmy siły obronić się, bo wykrwawiliśmy się na wszystkich frontach II wojny światowej. I tak jak podsłuchałem, jako młody człowiek, młody dzieciak, to czuło się w tej nutce, że tęsknotę, że może jakoś się uda, może kiedyś Polska dojdzie do wolności, zrzuci ten kajdan. We mnie się to kodowało i podejrzewam, że i u innych. A jednocześnie po drodze zauważaliśmy, że jednak ta walka w Polsce nigdy nie stanęła. Potem lata 60., 70. walczyliśmy strajkami wychodząc na ulicę. Potem 70. lata, i to już ja się włączyłem, już w Gdańsku ja kierowałem w jakiś tam sposób. I potem na bazie tej walki można było zauważyć jak można zwyciężyć i jak, dlaczego przegrywamy. A więc już pomysł u mnie już był to, że trzeba wspólnie zawalczyć. No ale był problem. Bezpieka nas rozbijała. Nie pozwalała na spotkania, na wyjaśnienia, na konstruowanie. Bez przerwy były kłopoty z bezpieką. Wchodziła na spotkania, więcej jak dwie osoby się spotkały, to już wchodziła bezpieka i rozbijała to. I tutaj los nam pomógł, bo Polak został Ojcem Świętym. I przyjechał do Polski po roku i nam zorganizował. Obudził naród, pokazał, ile nas jest, policzyliśmy się, okazało się, że dużo, i więc nam wykonał robotę tą organizacyjną. A szczątkowe organizacje, które wcześniej powstały, było ich kilka, KOR, Wolne Związki, tam jeszcze parę innych, te organizacje były w stanie przejąć, prosto, prawie z tych spotkań Ojca Świętego, przejąć ludzi obudzonych, wpuścić strajki, protesty, ciąg dalszy znacie. Ojciec Święty dał nam słowo, to nie Ojciec Święty przecież rozwalił komunizm, na takiego zamiaru nie miał, tylko dał nam słowo, zorganizował, a nasze szczątkowe organizacje były w stanie przejąć, poprowadzić i nastąpiło to. Świat właściwie nie mógł sobie poradzić z komunizmem, nie wiedział, jak z tego wyjść. I dostaliśmy w postaci Ojca Świętego prezent z nieba i on dał nam słowo, a te słowo byliśmy w stanie w ciało zamienić. Ale dlatego nie przesadzajmy ani w jedną stronę, ani w drugą. Tu się złożyły dwie rzeczy. Właśnie to słowo niebiosa i my jako wykonawcy. Przecież na klubie Ojciec Święty też był. Też dał słowo i to już po naszych doświadczeniach, a nic takiego się nie stało. Komunizm do dziś tam obowiązuje. Konieczność zorganizowania się nazwaliśmy solidarnością. Tylko, że ta solidarność nie była tylko, żeby zwyciężać. Ta solidarność miała, jak mówiłem nawet dzisiaj u was, trzy rozdziały. Włączyliśmy to w trzy mądre postępowania. Pierwsze, monopol budujemy, to jest solidarność. Potem, kiedy się orientujemy, że już jest na horyzoncie zwycięstwo, no to się organizowaliśmy po to, żeby zmienić system polityczny. A więc pluralizm, demokracja, no i z przykrością stwierdzam kapitalizm. Trzeciej drogi nie było, do dziś nie ma. Jeden system się kładzie, następnego nie ma, więc kapitalizm. Jak wykonać kapitalizm monopolem proletariackim? No to przecież to nawet z tego punktu widzenia jest po prostu niemożliwe. Dopóki by nie nastąpiły podziały, to kto by pozwolił na jakieś reformy? Czym większy zakład, silniejsza solidarność, a on jest do rozwiązania, bo nie ma Związku Radzieckiego, jest niepotrzebny. Kto by pozwolił na takie ruchy? Po drugim rozdziale, a właściwie na początku drugiego, zaproponowałem państwu zwinne sztandary Solidarności, przewidując, no właśnie, że będą potrzeby, ale nie będzie można tego wykonać. No ale nie udało mi się. Powiedziano, że jednak nie wolno tego zrobić, zachowano sztandary, historię całą i z 10 milionów zostało 500 tysięcy tylko, no i oni mówią, że jest solidarność. Dzisiaj jest solidarność potrzebna Polsce, Europie i światu, ale inna solidarność. Dzisiaj trzeba by nawet i dla Polski krzyknąć, że przecież nie o to walczyliśmy. Ci stoczniowcy, zwalniani, to przecież to nie o to oni walczyli. I jeszcze raz należałoby krzyknąć wszyscy do stoczni, niezależnie gdzie jesteście, w jakich partiach, w czymkolwiek. Do stoczni musimy coś tym zrobić. No ach, tego wykonać dziś nie można. No bo jak mówię, zostały sztandary, została historia, wielu ludzi nie pójdzie z różnych powodów do stoczni. No i w którym miejscu jesteśmy? Potrzeba na pewno jest w Polsce, w Europie i w świecie, bo solidarność to nic innego, tylko jak nie możesz podnieść ciężaru, to dobierz jeszcze paru, żebyś podniósł. Ciężary są różne w Polsce, w Szczecinie, w Europie i w świecie. I do tego jest potrzebna solidarność, a ta solidarność no właśnie trochę nam przeszkadza. Prosiłem wszystkich przewodniczących. Mówię, mnie się nie udało. Ja próbowałem zakończyć ten etap piękny, schować sztandary na późniejszej walce, to może następny, Krzakleski, Śniadek. Mówię, zróbcie to, musimy to zrobić, bo solidarność jest potrzebna, ale nie taka. No nie udało się do tej pory, stąd moje kolizje, stąd moje wystąpienie ze związku, bo to nie idzie w kierunku mądrej realizacji, no właśnie zamysłu naszej pierwszej solidarności.
Dziękuję bardzo. Na razie mówimy o tej solidarności, która dokonała tego wielkiego przełomu. Solidarności, która nie tylko 80-81, ale powiedzmy 80-89. Pan Bogdan Lis.
Prawdą jest to, co powiedział Lechu, że solidarność nie była nigdy czymś, co powstało z niczego. Otóż wydawało się, że tak naprawdę nic nie można zrobić, bo z jednej strony wszechpotężna partia, wszechpotężna bezpieka, wszechpotężna propaganda komunistyczna, gazety, media, cenzura, to wszystko w rękach władz, ale jednak w świadomości młodych ludzi, takich jak ja, coś tkwiło, coś było. Ja wyniosłem to z domu. W końcu krok po kroku w miarę podrastania dowiedziałem się o Katyniu, dowiedziałem się o wielu różnych innych sprawach. Kościół, to prymas Wyszyński więziony, potem wypuszczony, próba łamania, to wszystko jakoś kształtowało świadomość, choć ona była głęboko gdzieś tam skryta, tłamszona trochę przez strach. No i w sierpniu 80 roku, a wcześniej 79 rok, w tym bardzo pomógł, potrafiliśmy się z tego strachu otrząsnąć. To było istotne. Myśmy wiedzieli w sierpniu 80 roku w Stoczni Gdańskiej, że jak tego strajku nie wygramy, to albo trafimy gdzieś pół metra pod ziemię, albo wywiozą nas gdzieś daleko, daleko na wschód. Mieliśmy tego świadomość. No, psychicznie to oczywiście bardzo mocno oddziaływało. Myśmy na przykład w trakcie strajku spali w różnych miejscach, że nie można było nas wszystkich od razu wygarnąć, bo taką możliwość, że nastąpi atak, oczywiście cały czas do siebie dopuszczaliśmy. No, ale to nie przeszkadzało myśleć, nie przeszkadzało podejmować decyzji. Był taki moment w sierpniu 80 roku, że tak naprawdę kierowaliśmy całym województwem, dlatego że struktury administracyjne województwa nie funkcjonowały. W związku z tym milicja do nas przychodziła po przepustki na paliwo, żeby można było tankować, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Jak pamiętam, był statek z żywnością, więc nasza decyzja, że wprowadzaliśmy go do portu, że on był rozładowywany. Takie drobne rzeczy, które... Zakaz sprzedaży alkoholu. No przecież proszę sobie wyobrazić, że jak się teraz bada te statystyki, że w sierpniu 80 roku tak naprawdę milicja była niepotrzebna, bo przestępcy w ogóle nie działali, nie kradli, nie napadali. Jakby to było coś, co jakby spadło na nas wszystkich i rzeczywiście na jakiś czas odmieniło Polskę Polaków.
A ludzie byli sobie życzliwi, pamiętam, tak było. Longin Komołowski tak szczególnie uaktywnił się w mojej świadomości wtedy, kiedy pod ziemię, kiedy zdawałoby się Solidarność przegrała, przedtem byłeś działaczem w Stoczni Szczecińskiej, ile pamiętam, a później szczególnie aktywny w podziemiu. Jak w to wszedłeś?
U mnie droga nie była taka oczywista jak u pana prezydenta i u Bogdana, ale brałem udział w 68 roku w tych demonstracjach pod pomnikiem, tam pierwszy raz zetknięcie z policją. 70 rok w Stoczni i pamiętam, jak chodziłem po wydziałach, jakie były obawy wśród pracowników, nie chcę mówić o robotnikach, tylko o pracownikach. Każdy się bał, żeby to nie był strajk polityczny. To była duża różnica między rokiem 70 a rokiem 80, gdzie już ta kwestia strajku politycznego, ona już była oczywista i tutaj jakby już debaty na ten temat nie było, ale w 70 roku to wszyscy na siebie nawzajem zapewniali, że to nie jest strajk polityczny, to jest strajk ekonomiczny i to była taka różnica. Ale też na początku sierpnia nie byłem aktywny w Solidarności, dlatego że byłem od 2 lat w partii. I dla mnie było przykrym, że ja, który na wydziale moim brałem udział w takich bardzo poważnych debatach, gdzie radzono się mnie, jak tutaj się zachować. Ja jednak w momencie sierpnia byłem w partii, w wyniku czego nie wypadało mi po prostu być aktywnym, chociaż to był taki czas, kiedy właściwie, jak widziałem, wiele osób, które nie powinno się do tego ruchu włączyć, a propos tych 10 milionów, to do tego ruchu włączało się i po prostu potem też mieliśmy tego skutki. Także dopiero jak Andrzej Milczanowski zaczął organizować tą działania na rzecz ustawy o radach pracowniczych i przedsiębiorstwie państwowym, to dopiero w tym momencie włączyłem się do pracy nad tą ustawą. Okazało się potem przy pierwszym przesłuchaniu na bezpiece, że wszystkie nasze spotkania były nagrywane, że bezpieka znała szczegóły tych tutaj spotkań. No i po internowaniu, kiedy jakby za mnie poręczył mój kierownik na moim wydziale, przyszedł do mnie kolega i mówi, wszyscy siedzą, Milczanowski i inni siedzą, w związku z tym, coś trzeba robić, ty się zajmujesz fotografią, znasz trochę literatury, więc trzeba by coś tutaj organizować, jakieś wydawnictwo. To nie jest tak, że człowiek mówi tak, natychmiast tu ręce zakaszemy, rękawy, idziemy ostro do boju i działamy. Powiedziałem, dobrze, ja pomyślę trochę, bo jest rodzina, jest, trzeba o tym szczerze mówić, bo to nie jest to wszystko takie chwalebne i takie oczywiste i jak to się może wydawać. I po głębszym zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że że trzeba się w to włączyć. No i tak zostało do dzisiejszego dnia. Także tak to, tak było moje to wejście do Solidarności wyglądało.
Mieliśmy ten karnawał, kilkanaście miesięcy Solidarności. To był czas nieprawdopodobnej euforii, nieprawdopodobnej radości, trochę strachu tam było też, ale im dłużej tym to trwało, tym bardziej byliśmy przekonani, że z tego musi być dobry efekt. I nagle cios. Co waszym zdaniem te kilkanaście miesięcy dało?
Ja naprawdę byłem dobrze przygotowany. Ja naprawdę za dużo mówię jaja, no ale no tak to mniej więcej jest. Ja miałem ze sobą rok 70 i przez 10 lat bez przerwy główkowałem. Dlaczego, kurczę, przegraliśmy? Że jeszcze raz, jeśli mi Pan Bóg da tam być, to ja już nie przegram. Ja sobie układałem wiele scenariuszy. I na 80 rok byłem bardzo dobrze przygotowany. Wiedziałem, jak walczyć i ten punkt, jak Pan mówi, miałem najlepiej opracowany, żeby nie ma szans. Oni w nas uderzą. Tylko jak najwięcej rozlać wolności. Dlaczego ja jeździłem po wszystkich regionach? No podpuszczałem Was. Podpuszczałem, ale rozdając demokrację, bo wiedziałem, że nam zabiorą. A jak zabiorą, to wy kurczę nie dacie, bo ktoś co dostał, a mu zabierze się, to będzie walczył. Maksymalnie rozdawałem i czekałem właśnie, kiedy oni ten ruch wykonają, ale wiedziałem, że przy sprytnym ułożeniu to my to wygramy. Im się będzie wydawało, że wygrali, ale oni przegrają. Tylko nie możemy podjąć rękawicy. Nie możemy doprowadzić do zwarcia, do strzelania, bo to się źle zakończy. I tylko myślałem, jak to kurczę zrobić. I dlatego Bogdan uciekł i ja nie uciekałem. Bo ja mówiłem, bierzcie, wy jesteście przegrani. My zwyciężyliśmy. Ostatnie gwoździe do trumny wbiliście swoje. Tak mówiłem w momencie, kiedy mnie zabierano, są świadkowie i to z tamtej strony i z tej strony. Bo ja byłem pierwszy i ja musiałem kombinować, żeby krew się nie polała. Ja musiałem rozmawiać z bezpieką i wcześniej i później, żeby uchronić, żeby poprowadzić, żeby przechytrzyć. No moja rola jest naprawdę kompletnie inna. I stąd no, nie wiem, czy nawet się nadaje na publiczne dyskusje. Ja byłem wychowany porządnie w domu, słowa dotrzymuję, a ja nie mówię, wciąż musiałem słowa łamać, żeby komunistów oszukać, żeby wykolegować, żeby manewrować. No co za fatalna rola, no ale jak mogłem inaczej? Nawet na koniec strajku, pamiętacie scenę, kiedy ja mówię do was? Cieszycie się wszyscy, a jak ja się martwię, teraz dopiero się zacznie. Wy przynieśliście mnie na ramionach, będziecie rzucać kamieniami we mnie. Co ja wam powiedziałem? Dalej nie mogłem powiedzieć, bo byście nie chcieli walczyć. A moje pokolenie poprzednie wbiło w podświadomość. Jeśli tylko się uda wygonić Sowietów, jeśli tylko się uda zmienić system. I ja w to wierząc, tylko bez przerwy układałem to. Bez przerwy starałem się wyprzedzić przeciwnika. Nie dać mu się. A jednocześnie, no oczywiście, ja bez was bym tego nie dokonał. Postaram się zbudować wielką pozycję, żebyście szli za mną, bo ja byłem ostrożny. No nie bardzo, bo musiałbym mówić o rzeczach, no właśnie, że nie byłem słowny, że jedną ręką podpisywałem, a drugą granat odbezpieczałem. No, przecież było jasne, jak my, system komunistyczny kręci się w lewo, a my wstawiamy trybik, który w prawo się kręci, no to albo on zniszczy ten trybik, albo trybik zniszczy ten silnik. No, to jest takie oczywiste. I po doświadczeniach, szczególnie 70 roku, kiedy otarłem się i o bezpiekę, o inne rzeczy, kiedy nauczyłem się i poznałem system i to wszystko, więc prowadziłem wszelkimi sposobami. Spokojnie, mądrze, ale bez problemu, tylko myślałem, jak dalej i jak pokonać, jak trener nie może od razu dać na pierwszym spotkaniu z młodzieżą 500 kilo, bo się pozrywa i zniechęci, tak ja musiałem iść z wami, tak samo postępować. I czy ja mam o tym mówić?
Ja rozumiem, że w tym są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest ta demokracja, którą Pan rozsiewał wszędzie naokoło. To poczucie i potrzeba wolności, którą potrzebowali ludzie. I drugie, doświadczenie. Tu przegraliśmy, mamy szansę uczyć się, jak następnym razem wygrać. Czy dobrze zrozumiałem?
I tak, ale jednocześnie moja rola, kiedy zgadzam się na generała Jaruzelskiego, tylko na chwilę, żeby on stracił trochę, żeby to się podzieliło, a potem ścinam go. Nikt nie chce mi w tym pomóc, po to, że wiedziałem, że nas nie wprowadzi ani do Unii, ani nie wyprowadzi nas z Układu Warszawskiego. I przegraliśmy wszystko. I dlatego moja rola jest specyficzna. Moja rola jest nie do dyskusji takiej. Dlatego, że umiejscowienie było fatalne. Wy nie mogliście rozmawiać z bezpieką. Wy nie mogliście wiele rzeczy zrobić, bo to jest podejrzane. A ja musiałem. I dlatego gdy wiecie, że taką dyskusję robicie, ja bym się nie zgodził. Ja mogę być solistą i to wszystko wam opowiem. I to nic nie będzie oszustwa. Natomiast taka gra to jest taka szarpana.
Dlaczego pan się zdecydował na okrągły stół? Przecież nie brakowało i wówczas głosów, że komuniści nas oszukają. Że tak naprawdę to jest wielki cyrk, w którym tylko chodzi o to, żeby zasłonić Solidarnością machinacje, które oni przeprowadzą. Padało już wówczas słowo Magdalenka. Byli ludzie, którzy w tamtym czasie nie chcieli siadać przy okrągłym stole. Uczciwi, po naszej stronie, dość wspomnieć pana Wiesława Chrzanowskiego, który zaproszony do okrągłego stołu nie chciał. Dlaczego pan podjął tę grę? Na ile liczył pan na tak oszałamiający sukces, który rzeczywiście udało się osiągnąć?
Dobrze pan zauważył. Od początku wiedziałem, że to jest gra, że to jest oszustwo, że okrągły stół i nawet wybory Mazowieckiego to w dalszym ciągu oszustwo. Dopiero jak strącimy generała, jak oddamy całość, a to będzie dobrze. Ale ja nie mogłem tego mówić właśnie. To jest ten mój dramat, że ja nie mogłem powiedzieć do końca, co ja widzę i co ja gram. Bo jak powiem, to nie, albo wy nie pójdziecie za mną, albo wszystko się rozwali. I dlatego musiałem tak kombinować, żeby to osiągnąć. I miałem szczęście, wyjątkowo miałem szczęście, naprawdę. Nie jestem nawiedzony, ale naprawdę miałem pomoc nie wiadomo skąd. Że rzeczywiście trafiałem z decyzjami, przewidywaniami prawie wszystkimi. I stąd upieram się przy tym, że rzeczywiście chodziło o tą trzecią tysiąc lat, kiedy byśmy otrwali bez komunizmu z wielkimi szansami. Prawdopodobnie taki był zamysł i ja w tym zamyśle dostałem małą rolę, którą odegrałem.
Czuliśmy, że trzeba rozmawiać. Czuliśmy przez skórę, no po prostu trzeba rozmawiać. To jakby jest rzecz oczywista. Wiedzieliśmy, że oni nas będą chcieli szukać. Myślę, że oni też do nas oczywiście nie mieli zaufania, też wiedzieli, że będziemy chcieli ich oszukać. Przecież wojna szła o samo słowo Solidarność, bo oni ciągle mówili strona opozycyjna i strona rządowa. Strona opozycyjna, nie mówili strona solidarnościowa. A myśmy ze wszelkiej ceny chcieli pokazać, że negocjuje rząd z Solidarnością, którą zdelegalizował. No więc co robiliśmy? Na przykład myśmy się umówili, że będą w telewizji publicznej występy na żywo, nie montowane, czyli na żywo. Była określona ilość minut dla każdej ze stron, więc myśmy przychodzili na te nagrania telewizyjne, na te audycje telewizyjne z takimi teczkami, tej wielkości, takimi papierowymi teczkami z dużym napisem Solidarność. I jak rozmawialiśmy, mówiliśmy do kamery, to trzymaliśmy te teczki tutaj, żeby one były widoczne. No to i nas zaczęli pokazywać od połowy, nie? No to myśmy potem te teczki trzymali pod samą brodą i to idiotycznie wyglądało w tej telewizji, ale Solidarność była napisana, także było widać, że to jest... Więc mówię, to były takie małe potyczki, ale były, no. Nie było innego rozwiązania, no bo dzisiaj można mówić, trzeba było wziąć karabiny, no to trzeba było je wziąć, no. Czemu ci, co dzisiaj krzyczą, nie wzięli, nie poszli na Biały Dom i nie próbowali załatwić tej sprawy inaczej? To naprawdę były strasznie trudne decyzje, kiedy na przykład nawoływaliśmy do manifestacji, organizowaliśmy manifestację i potem się okazywało, że na tej manifestacji zginęły 3-4 osoby, tak jak na przykład było w Lubinie. To była dla nas trauma, to było to, choć to nie my, że tak powiem, byliśmy odpowiedzialni za to, że strzelano do tych ludzi, że oni ginęli, ale my to przeżywaliśmy, bo czuliśmy pewną współodpowiedzialność, bo ponosiliśmy współodpowiedzialność za ludzi, którzy na skutek pewnych decyzji, które podejmujemy, tę działalność podejmują również.
Co można? Jakie można akcje planować? Jaką wojnę? Z kim? Z jaką armią? Więc okrągły stół był, no nie chcę powiedzieć, wybawieniem. Ale w sytuacji, kiedy wreszcie dostaliśmy offsety, kiedy wreszcie już nie trzeba było na sicie drukować, kiedy mieliśmy sprzęt, były już środki, to jakby zaczęli się nawet śmiać w naszej grupie, że będziemy drukowali, roznosili i sami czytali. No bo już nawet nie było, bo ludzie brali ten papier i mówili, no tak, no ale no i co z tego wynika? I tak dalej, i tak dalej. Więc no, klimat, wpadaliśmy w marazm rzeczywiście ogromny i ten okrągły stół był taką drogą, żeby osiągnąć to, o czym pan prezydent Wałęsa powiedział, czyli przynajmniej zdobyć przyczółek że potem stąd jakby otworzyć sobie drogę dalej do wolności, którą w efekcie uzyskaliśmy. A więc ta decyzja okazuje się, że nie była zła, że to była słuszna w tamtym momencie.
Jedyne wyjście było, no trzeba to rozwalić. No ale nikt nie chciał tego wykonać. A wojna na górze, co to było? Zapytajcie dziś, jak nie wierzycie mnie, zapytajcie dziś generała, jaki on jest, taki jest. Zapytajcie, czy on by wyszedł z Układu Warszawskiego i poszedł do NATO. Dziś wam odpowie, że nie. No to sobie wyobraźcie teraz. Po roku czasu Mazowieckiego, te trudne reformy, już Mazowiecki przegrywa z Tymińskim. A dlaczego przegrywa? Bo już reformy bolały. A gdyby jeszcze 5 lat, to przecież nas by wszystkich wyrzucili, żadnego zwycięstwa, żadnych wyborów byśmy nie wygrali. Wszystko przegramy. Jedyny ratunek był właśnie. I okrągły stół jest wielki, ale w koncepcji łańcucha zdarzeń. Czy następny ciąg nastąpił? Gdyby on nie nastąpił, o, od nowa zaczynamy. Ludzie nas, tych zwycięzców, by odrzucili za te trudne reformy, ale one niezbędne. Mazowiecki by musiał kontynuować reformy. Musiałby wykonać tą całą brudną robotę. I po wykonaniu, dziękuję, odpłynęliśmy. I dlatego też, jeśli teraz obchodzimy to, należy to obchodzić, ale tylko w koncepcji łańcucha zdarzeń. Bez następnego ruchu wszystko to od nowa zaczynamy.
Co się nie udało? Co należałoby poprawiać? Co należałoby zrobić inaczej?
Znów, z mojego punktu widzenia nie udało się zwinąć sztandarów Solidarności, bo dzisiaj by można je podnieść, poprawić to, co w Polsce i w ogóle zaproponować Europie i światu. Nie udało się system prezydencki i dekrety, w innym miejscu byśmy byli. To chyba dla mnie to było to najważniejsze. To już nie udało mi się na BBWR zebrać więcej jak 6%, kościelny dostaje więcej. To, że przegrałem z Kwaśniewskim, Policzek dostałem od narodu, to też mi się nie udało. To są fakty.
Lądzin Tomołowski.
Jak pytamy, nie udało się co, no to się nie udało utrzymać tej solidarności w tym wymiarze, o którym ja mówię, ale to się nie mogło udać, bo to jest niemożliwe utrzymanie takiego, właśnie ja o tym już wcześniej wspomniałem, bo to jest niemożliwe utrzymanie takiego stanu ducha, jaki trwał w 16 miesiącach w państwie, które już było na krawędzi katastrofy ekonomicznej, kiedy wszyscy zaczęliśmy debatować o tym, co byłoby lepiej, kiedy właściwie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki można było zmieniać wiele rzeczy. I jakby jeszcze raz to powtórzę, to jest rzecz nie do utrzymania, ale marzenie, ten mit, on jest potrzebny i on po prostu w nas tkwi, że taka solidarność jest możliwa i do niej trzeba dążyć i myślę, że to jest ważne, żeby tu została taka świadomość. Może tu nie odpowiadam na pytanie, co się nie udało, ale myślę, że tutaj jakby, że to jest tak szalenie ważne. Powiem przekornie, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do zrobienia i solidarność, jakby nie ma się czego wstydzić. Myślę, że historia odda solidarności tu rację.
Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Lis.
To nie jest problem wstydu Solidarności, bo oczywiście Solidarność nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o tę problematykę poruszaną w tej chwili, ale jednak parę rzeczy się nie udało i trzeba o tym powiedzieć. No przede wszystkim nie było dotychczas przeprowadzonej gruntownej reformy finansów państwa. Kolejna rzecz, to już jest mimo prób przeprowadzenia pewnych zmian, wciąż nie mamy porządnej służby cywilnej. I za każdym razem jest tak, że przychodzi miotła, wymiata urzędników, bierze swoich nowych, którzy niekoniecznie są kompetentni. Nie ma ciągłości, ciągłości urzędniczej. I to jest coś, co tak naprawdę bije nas wszystkich, bo my wszyscy na tym cierpimy. My wszyscy stykamy się na różnym poziomie z urzędnikami i czasami są to urzędnicy bardzo niekompetentni, niechcący podejmować decyzji, bojący się podejmować decyzji, spychający decyzję na kogoś innego itd., itd. No i trzecia rzecz, która się nam nie udała, która powoli się robi. Nie udało się zorganizować pełnego zadośćuczynienia dla ofiar tych wszystkich wydarzeń, które 56, 70, 76, okres stanu wojennego. W tej chwili jedynie ci, którzy ponieśli śmierć w grudniu 70 roku, oni dostali zadośćuczynienia, to znaczy rodziny tych osób. W tej chwili jest już przyjęta przez parlament ustawa, która reguluje problem tych, którzy zginęli po roku 56, czyli w tych różnych późniejszych okresach. Natomiast no, są jeszcze ranni To jest sam z okresu 70 roku, to jest przeszło 1100 osób, które zostały postrzelone. To są starsi ludzie, część z nich już nie żyje, część z nich umiera. My jako między innymi działacze opozycji, działacze Solidarności, powinniśmy zadbać o to, żeby jak najszybciej ten problem został rozwiązany.
Jeszcze jedną rzecz zapomniałem, nie udało nam mnie się dać wam po 100 milionów.
Tak, właściwie powinniśmy się upomnieć, stanąć w kolejce.
Ale nikt by nie powiedział mi, bo ja wiedziałem, jak to się skończy. Nikt by nie powiedział, że go okradziono, że majątek państwowy trafił nie wiadomo, bo jak pamiętacie, to było w całym układzie. A układ był taki, co musi zostać państwowe? Co można do połowy sprzedać z gospodarki polskiej? I co w ogóle sprzedajemy każdemu? I teraz odwrotnie. To, co musi być państwowe, puszczamy na licytację, dostajecie pożyczkę 100 milionów i sobie licytujecie. Banki, koleje, wiele innych rzeczy. I nigdy, połowę, założyłem, że połowę nie weźmie tego, powiedzą, wypchaj się, Lechu. A druga, następna połowa, która weźmie, połowie się uda, połowie nie. Tylko 1/4, według moich obliczeń, by rzeczywiście zrobiła interes. Ale nikt by nie stanął, nie powiedział, okradli nas, sprzedaliście nas. Każdy by powiedział, dostałeś, miałeś szansę, zrobiłeś albo nie. Czy wiecie, co by się działo na tych szczególnie po niemieckich różnych miejscach? Każdy by sobie działaczkę kupował, każdy by sobie ogrodził, prąd doprowadził, wodę i robota by się zaczęła. Przyjechałby Francuz czy Niemiec, patrzcie, ale dobry punkt. Tam jest adres napisany, tam i tam się zgłoś, budujemy razem hotel.
Ja nie wziąłem ani jednego, a szkoda, przydał mi się.
Trochę chciałbym pójść w poprzek programu naszego Tygodnia Społecznego. Program Tygodnia Społecznego jest tak skonstruowany, że dzisiaj mówimy o historii, wczoraj Solidarności. Jutro będzie dzień dzisiejszy, będzie między innymi pan Andrzej Milczanowski, wielokrotnie tutaj wspominamy, z góry serdecznie zapraszam. A pojutrze mamy rozmawiać o przyszłości. No ale panów nie będzie pojutrze, w związku z czym ja chciałbym...
Należymy do przeszłości.
Właśnie o to chodzi, że nie. I dlatego na koniec chciałbym prosić panów, no jakby tak wczujcie się w rolę liderów jednak, liderów Solidarności, liderów naszego społeczeństwa i powiedzcie nam, społeczeństwu, w jaką stronę należałoby iść. Co dzisiaj? Jesteśmy w roku 2009. W jaką stronę należałoby prowadzić Polskę? W jaką stronę Solidarność? Co dzisiaj znaczyć powinno, mogłoby Solidarność na tych sztandarach niezwiniętych, a może należałoby je jakoś inny sposób rozwinąć, nie wiem, co na przyszłość.
No zaczynam ja. Szanowni Państwo, zawsze ludziom chodziło o to, nam wszystkim i w poprzednich rodzicom naszym, żeby dobrze odczytać czasy wyzwania i dobrze się ustawić, zrobić interes, karierę. I teraz jest podobnie. Ale pytanie jest, że mamy za mało dyskusji, byśmy podobnie odczytali. Odczytali, no właśnie, szanse i zagrożenia. I co należy w Polsce zrobić, dobrze czytając, żeby, no właśnie, żeby było lepiej, żeby się urządzić. I co ja, co na przykład zauważam? Otóż zauważam, że to, co było do końca XX wieku, a więc ta cała ekonomia, ta cała demokracja, ona pasowała, no właśnie, do epoki granic, bloków, systemów, to się trzymało. Każdy państwo miał swoje wartości. No ale teraz, jak doprowadziliśmy do sytuacji, że podnosimy granice, przechodzimy z państwa na Unię Europejską, na Europę, a nawet na globalizację, to okazuje się, że wszystkie te nasze struktury i programy naprawdę nie pasują do tej epoki. Pytanie pierwsze, jaka ekonomia pod tą właśnie jedność europejską i pod globalizację? No przecież nie ta, która doprowadziła, że poniżej 10% ludzkości ma majątek 90% ludzkości. Przecież to jest nie do utrzymania. Kto się na to zgodzi? Jutro każdy z was będzie mógł sprawdzić, ile Wałęsa ma pieniędzy i każdego sąsiada. Wszystko w komputerze będzie do sprawdzenia. I zaraz popatrzycie się zaraz. A po co się jeszcze puka na posła, na senatora? Aha. I dlatego też będzie uprawiana demagogia, populizm. Politycy będą wygrywać właśnie na demagogii, na populizmie i będą rozdawać to, co nie jest ich. Potem ściągać w podatkach i zniszczą ten system. Ten system, taki jak teraz jest ekonomiczny, nie wytrzyma tego stulecia, zakładam się o wszystko, co jest możliwe. Drugie pytanie, no co z tą naszą demokracją? Słyszę, 10% chce na wybory iść. Ludzie, no co my, żarty sobie robimy? 90% mózgu, mądrości, porządności zostaje w domu, a 10% cwaniaków idzie na wybory. I oni się wybiorą. Więc proszę Państwa, dopóki nie odpowiemy sobie na drugie pytanie, jaka ekonomia, jaka polityka, jaka demokracja, jak to, no to co zrobić w tej demokracji, bo ta się nie nadaje. Ta do tej pory rozdawała tylko prawa. Mieliśmy prawo chodzić na wybory, nie chodzić. W jednym państwie trzeba było chodzić, w drugim nie. A teraz, jak chcemy tą demokrację, żeby ludzie chodzili, to musimy dopisać obowiązki. Obowiązki różne, na różnych wysokościach, zaznaczeniem. Nie chodzisz, facet, na wybory, nie należysz do partii, to nie wychodź na ulicę, bo zostaniesz spałowany. Bo w tej epoce nie kamieniami, nie na ulicy zmieniamy system, tylko przez udział, przez mądrość i tak dalej. I nie tyś, byś mi się bił, policjanta mi pobijesz, a potem mnie to okradną, no bo nie ma policjanta na miejscu, obliczonym przez samorząd, że tam powinien być. I dlatego też drugie pytanie. Trzecie pytanie jest o rolę, ale to już chyba międzynarodowe, to już nie ma co. Na te dwa pytania w tym pokoleniu musimy znaleźć odpowiedzi. A jeszcze główniejsze pytanie, właśnie pomyliłem. Otóż na czym my to chcemy budować? Jedni mówią w Konstytucji Europejskiej, w całej dyskusji po całym świecie jeżdżę, to mówią tak, nie ma co kombinować, oprzyjmy to wszystko na wolnościach. Wszyscy ludzie na świecie są równie wolni. Wszyscy, nie ma co, wprowadźmy to wolność. Potem druga wolność. Ci wolni ludzie mogą robić organizacje, jakie chcą. Mogą się organizować poprzez niepodłużne. Do tego dokładają wolny rynek, żadnej dotacji, żadnej pomocy, rynek załatwia wszystko. A sprawa ducha, wartości Pana Boga do prywatnego każdego użytku, niech sobie tam robi swoje wartości. I to jest jedna koncepcja. 50% jest za tą koncepcją w świecie całym. I jest druga mówiąca, o nie, kochani, po tej nauczce z papieżem, po tej nauczce, że nie wiedzieliście, jak wygrać komunizm, jak skończyć, po tym, jak nie daliście żadnych szans, rakiety wysiliście, wojska, dolary i mówiliście, nie ma, komunizm będzie trwał wiecznie. A wystarczyło trącić wartości, paść na kolana i wartości rozwaliły wszystko i mamy teraz wolność. A więc jest pytanie, czy ta koncepcja wolnościowa, czy jednak uzgodnimy wartości w całej Europie i w świecie, międzyreligijne, ponadreligijne, niereligijne, ale wartości jako fundament, przepisy o ruchu drogowym, takie właśnie wartości. I na tym dopiero oprzemy wszystkie rozwiązania. Wychowamy człowieka sumienia, tak mówił Ojciec Święty. I dopiero na tym zaczniemy budować globalizację, bo ta jedność europejska, globalizacja, to puste pojęcia. Zależy, co tam wpiszemy, jaka struktura, jakie programy. Czy wpiszemy te doświadczenia, czy wpiszemy, że to duchem przewalczyliśmy komunizm, czy wpiszemy, że solidarność, porządność, uczciwość to ma być podstawa. Jak to wpiszemy, jak co do tego się porozumiemy, wszystko inne będzie łatwe. My nie możemy się wyrwać z tego miejsca i to jest nasz dramat. Żadne pokolenie nie miało takiej szansy, ale to pokolenie musi z tej szansy właśnie teraz korzystać. Ma możliwości, tylko za mało rozmawia.
Rzeczywiście, jak się spojrzy na ten zestaw kandydatów, które partie wystawiają, to się chce zostać w domu nieraz. Trudno mieć pretensje chyba do społeczeństwa, do przeciętnego obywatela, który ma iść do wyborów. Być może trzeba mieć pretensje wcześniej.
Ale to krótko. Nie iść to też jest głosowanie.
Jasne.
Właśnie chodź, dzisiaj głosujcie nogami. No.
Pan Bogdan Lis.
Chciałbym, to jest takie moje marzenie, myślę, że nie tylko moje, żebyśmy robili wszystko, podejmowali takie decyzje, byśmy wszyscy mogli być dumni z Polski, utożsamiać się z państwem, w którym żyjemy, mimo integracji z Europą i jakby powiązaniami, które można powiedzieć trochę tej takiej tożsamości odbierają albo ograniczają. To jednak jest coś, co nam zostaje, to są korzenie, to są groby naszych bliskich, to jest miejsce, w którym funkcjonujemy, żyjemy. No i chciałbym, żeby w konsekwencji tych naszych działań taka tożsamość, taka duma z naszej ojczyzny jakby była wspólna. To jest jedna rzecz, ale oczywiście jest problem bezpieczeństwa we wszystkich wymiarach, czyli społecznym, socjalnym, politycznym, bo to też istotne. Każdy z nas chciałby być bezpieczny, chciałby żyć w kraju, w którym wie, że państwo także zadba o jego bezpieczeństwo, jeżeli taka potrzeba będzie. No więc jakby system społeczny, jest mnóstwo spraw, które trzeba jeszcze zmieniać, ale ta pierwsza trochę w sferze idei jest dla mnie najważniejsza.
to wszystko można osiągnąć przez trwanie w demokracji, wolności, wzmacnianie tej demokracji poprzez wzmacnianie edukacji, wzmacnianie samorządności. Jeżeli to będziemy czynili, to z Polski będziemy dumni.
Otóż ja myślę, że chyba trzeba by wrócić do tego, co rozmawialiśmy 20 lat temu. Człowiek jest wygodny. Człowiek nie chce się bawić, co to jest PPO, co to jest PiS, co to za nazwy. Kto się tym interesuje tak na poważnie?
3%.
Trzeba, tak jest, 3%. Więc szanowni państwo, chyba jest czas, żeby mądrzy ludzie pomyśleli inaczej. W jaki sposób zorganizować społeczeństwo, by było zgodne z przekrojem społecznym? Ja wam 20 lat temu mówiłem, pójdźcie moim myśleniem albo zróbcie mądrzej. Pierwszy podział, lewica, prawica. Co uważałem za lewicę wtedy? Nie wierzę w Boga, własność państwowa. Co za prawicę? Wierzę w Boga, własność prywatna. To jest pierwszy podział, po jednej stronie, po drugiej. Drugie mówiłem, siły umiarkowane po obu stronach, potem siły populistyczne w znaczeniu, że nie mają własności, koło kogoś pracują, i radykałowie. I mówiłem tak, albo pójdźcie tutaj, żeby każdy wiedział, nie należę do partii, nie chodzę na głosowanie, ale wiem, gdzie ja jestem. I od przedszkola do opona trzeba by tak wychować, żeby każdy wiedział, gdzie jest, i wtedy nie będzie szukał, a co to jest PiS, co Platforma. Ja jestem tu. Dzisiaj idę na wybory, bo muszę poprzeć tą grupę, bo ja w tym jestem, a oni proponują, muszą proponować to i to. Dopóki my tego nie zrobimy na czasy komputerowe, to będą powstawać jakieś oszukańcze grupy, one będą nas manipulować, będą obiecać, co innego potem będą robić, i ludzie będą się zniechęcać do wyborów, nie chodzić na wybory. Dlatego moim zdaniem czas jest, aby właśnie mądrzy ludzie usiedli, zastanowili się, jak zorganizować społeczeństwo, by odpowiadało to przekrojowi właściwemu.
Tyle pan dzisiaj wspominał o generale, prawda? Czy zawdzięcza pan panu generałowi?
Że rok czasu siedziałem w internowaniu, za darmo.
Nie, że pan szczęśliwie wrócił do Gdańska. A wie pan, ponad 40 lat temu ze Szczecina.
Ale to co, on mnie
zastrzelił?
A to on nie zastrzelił?
Z parku Kasprowicza.
Ja nic nie wiem, nic w ogóle nie znam sprawy. W ogóle, wie pan, nie znam sprawy. Kompletnie nie wiem, o co chodzi.
40 lat temu był rok 1969, moim zdaniem, więc...
69, na pewno nie byłem w Szczecinie i na pewno nie byłem w żadnym parku. Ja wtedy byłem zwykłym robotnikiem, codziennie 8 na 8 godzin zasuwającym do stoczni. A więc na pewno nie byłem w żadnych parkach.
Ja też. Drodzy państwo, 10 minut pytań, ale bardzo proszę o pytania.
Dzień dobry panie prezydencie, bo ja tu już jestem od 18 i chciałem się spytać, czy mogę dać panu kwiaty.
Pytanie, czy może dać panu kwiaty?
Tylko nie filmować by moja żona nie widziała. Dostałem przepustkę na to, aby grzecznie, ładnie.
Pierwsze pytanie było.
Pierwsze było, to.
Pierwsze pytanie, tak. Pierwsze pytanie. Bardzo proszę, kto z państwa? Proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, z największą przyjemnością chciałem powitać pana na ziemi szczecińskiej, tutaj, w tym piastowskim grodzie.
Wracamy do piastowskiego grodu.
Ale jeden już zdech, proszę pana.
Bo to jest pytanie do właśnie naszego drogiego pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, jak w przyszłości dostrzega pan w tej rzeczywistości, która jest, rolę związków zawodowych, w tym Związku Zawodowego Solidarność, którzy na przykład działają na terenie zakładów pracy, ale są w kieszeni pracodawców i tym samym mają skrępowaną możliwość pełnego działania?
Odpowiedź, jak przetrwać gdzieś 30 lat do momentu, kiedy będziemy siadać do stołu na różnych poziomach zorganizowania w trójkącie, równobocznym. Podstawa trójkątu to jest właśnie organizacje społeczne, związki zawodowe. Drugi bok to administracja. Trzeci to właściciele środków produkcji. I będziemy spotykać się, jak się umówimy, i każdy będzie przychodził. Pierwsze będzie pytanie. Kochani, jaki komputer wybieramy? Zgoda na komputer. Czy każdy z państwa ma CD-ROM, co on by sobie życzył, co on by chciał, czy tam jest napisane? Ma, proszę bardzo, wszyscy wrzucamy. Ile chcecie wariantów logicznego rozwiązania, bez emocji, bez wymuszania, bez strajkowania? Który wariant wybieramy? Pach, wychodzi kasetka do realizacji, do spotkania. Dziękuję. jak przetrwać do tego czasu. Tak na pewno będzie, dlatego że emocje, że siła, że strajki, to nie jest na ten wiek. To było na tamten wiek, kiedy nie było wielu elementów. A teraz intelekt musi decydować o wszystkim i mądre zachowania. 30 lat, gdzieś po 30 latach tak się stanie i znów się zakładam ze wszystkim.
Na to pytanie też Longin Komołowski chce odpowiedzieć. Proszę bardzo.
Chciałem odpowiedzieć, żeby tak nie było, jak pan powiedział, to trzeba wybierać działaczy, którzy nie będą siedzieli w kieszeni pracodawcy. Trzeba korzystać z demokracji.
Może właśnie należy z zakładu pracy związki zawodowe wyprowadzić poza zakład pracy. Tak jak jest w wielu krajach na Zachodzie. Związki zawodowe funkcjonują, ale nie są związkami zakładowymi funkcjonującymi tylko i wyłącznie w zakładzie pracy.
Panie prezydencie, chciałem odnośnie Stoczni Szczecińskiej i Gdyńskiej zadać konkretne pytanie. Dlaczego w Unii Europejskiej pan Sarkozy, pani Merkel obroniła stocznię, a my w Polsce, mając rząd demokratyczny, mając rząd Platformy Obywatelskiej, nie obroniliśmy stoczni. Oni wpompowali pieniądze wbrew zasadom, w ogóle można powiedzieć, pani komisarz z Holandii. Natomiast my poddaliśmy się na kolanach. Na kolanach w tej chwili odpowiedź. Szczecin moja to odpowiedź. Będzie wielka wioska z tramwajami. Dosłownie.
Gdybym był...
Naprawdę, czy my nie mogliśmy ale naprawdę
pytanie już zadane, dajmy odpowiedzieć.
Dla pana Komołowskiego i dla pana prezydenta. Bo obaj ze stocznią mają dużo do tego.
Odpowiadam.
Czy nie, my nie mogliśmy na dzień dzisiejszy uratować naszych polskich stoczni? Niech mi pan odpowie na to pytanie.
Gdybym był prezydentem, w pewnym momencie gdzieś 2 miesiące temu trzasnąłbym stół i powiedział, dość proszę pana. Jeszcze raz stoczni, pomaga mi wąt. Nie macie nic do powiedzenia.
I tutaj,
tak
tutaj pana pochwalę. Właśnie, ale to by pan tak zrobił, ale nie Donald Tusk.
No ale panie, no wybrał pan kogoś innego, ktoś inny decyduje i no tak to się ułożyło.
No ja akurat nie głosowałem na pana Donalda, to przepraszam pana.
Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ja nie mówię w tej wersji, tylko ja mówię, że sąd to demokracja kieruje wszelkimi naszymi sprawami. Kartka wyborcza. I trudno, jak wybraliśmy tak, musimy szanować, musimy popierać, musimy... wcześniej realizować. Ja mówię, ja bym postąpił mniej demokratycznie, ja bym tak zrobił i bym wygrał. Jestem przekonany, ale ja miałem argumenty. A jeszcze wcześniej, proszę pana, jeszcze wcześniej, gdybyście byli mi dali dekrety, Polska byłaby w innym miejscu. W innym miejscu. A zaraz, bo patrzcie, już się, paru ludzi się nie spodobało. Szanowni państwo, ja mówiłem o dekretach nie dlatego, że chciałem być dyktatorem. Ja wiedziałem, że nie zdążę właśnie z odpowiedziami Unii i innym. Ja nie zdążę za złodziejami. Moje dekrety wszystkie szły przez parlament, ale parlament miał 48 godzin. Góra 2 razy po 40 i musiał albo przepuścić, albo poprawić. Ja chciałem przyspieszyć działania, żeby zdążyć, żeby nie było tak jak teraz, że nie zdążyliśmy. Bo to parlament, bo to coś. A więc to nie było przeciwko wam, to nie było przeciwko demokracji. To było po prostu konieczność na tym etapie, na którym się znaleźliśmy. Operatywnego, szybkiego działania. Proszę pana, nie jestem w polityce teraz na bieżąco. Nie wiem, czy tak w ogóle było, trzeba by to sprawdzić. Ja panu powtarzam, że panie, przecież pan musi zrozumieć, że przebudowa Polski cała trwa. A statek to jest produkcja, cały kraj produkuje, a my i tu składamy w Stoczni Gdańskiej. Jak nie produkuje, 80% wypadło nam, to żeby znaleźć i zrobić dobrze, to naprawdę jest trudno. To po pierwsze. A po drugie, proszę pana, statki, dlaczego mają stocznie problemy? Bo zatrzymują na pół roku pieniądze, a dzisiaj jest obrót szybki, sprzedał, kupił, to jest premiowane. I dlatego to wszystko rozumiejąc, musimy dopracować się i struktur demokratycznych, i obrony, i związków lepszych. Jesteśmy dopiero w trakcie i będziemy jeszcze płacić cenę za złe rządzenie, za złe wybory. Tak jest.
Chwileczkę, pytanie pan zadał tak, że...
nie ma odpowiedzi takiej, jakby pan chciał. Ja nie mogę powiedzieć tak, nie, bo to jest za poważne pytanie.
Pytanie było skierowane także do pana Longina Komołowskiego. Bardzo proszę.
Znaczy ja koledze Bogdanowi chciałem powiedzieć tak, który właśnie zadał to pytanie. Stocznia miała kontrakty nierentowne, wszystkie. Trzeba pamiętać o tym, że stocznia od ponad 2 lat Skarb Państwa dopłaca do pensji stoczniowców.
czyli wszystko, co było produkowane, nie było, po prostu nie było, stoczniowcy nie byli opłacani z pieniędzy zarabianych w stoczni. Trzeba, jeżeli się tego nie chce pamiętać i to się odrzuca, to oczywiście ma się ocenę taką właśnie, jaką można mieć. W wyniku czego mieliśmy do wyboru, jak siedliśmy, jak poszedłem do pana premiera Tuska, żeby mu o tym powiedzieć, że trzeba się tym tu zająć, mieliśmy do wyboru dwie drogi. Upadłość albo zbudować specustawę. Zbudowaliśmy specustawę. Pracownicy dostali odprawy. Stocznia jest w tej chwili przygotowana jak nigdy dotąd dla inwestorów. Pracownicy są opłaceni, dług ze stoczni jest zdjęty, tylko wejść inwestować. Czekamy, na razie nikt się nie pojawia. Jeżeli się tylko pojawi inwestor, to sytuację ma idealną. Problem jest w znalezieniu w tej chwili inwestorów. Ale trzeba pamiętać o tej przeszłości.
Czy pan nie mógłby być inwestorem? Aha! Panie, przypominam panu, ja mam tylko 3000 miesięcznie. To jest dużo, jak na elektryka. Na, no to? Dokładnie tak. Możesz pan to sprawdzić.
Zdarzają się takie debaty.
Proszę pana, przesłucham? Możesz pan mi dać te 10 tysięcy? Możesz pan dać? Proszę uprzejmie.
Drodzy państwo, dyskutowaliśmy dzisiaj o historii Solidarności, o tym, czym była, co zrobiła dla Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Oddaję głos ojcu Mirosławowi Ostrowskiemu. Bardzo proszę.
I myślę, że słowa papieża, który na zaspie wspomniał o Solidarności, mówiąc tak, że Solidarność to jeden i drugi. I mówi o tym w kontekście, ale razem i we wspólnocie. I proszę zobaczyć, jeżeli gromadzi nas tutaj idea Solidarności, jak niełatwo się rozmawia, doszukuje tego, co jest najważniejsze, czyli właśnie tego, czym jest wspólnota tych, którzy zawierzyli tej wartości. I drugi mój wniosek jest taki, że my prawdziwie wszystkie i ważne wartości nosimy jako bardzo krusi ludzie. I jak łatwo jest skruszyć i zniszczyć wartości. Bardzo dziękuję.
Niezwykle burzliwie zakończyła się debata o źródłach Solidarności. Przypomnę, że na debacie pojawili się były prezydent Lech Wałęsa oraz posłowie Longin Komołowski i Bogdan Lis. Ciekaw jestem, jak będzie jutro, a o współczesnym znaczeniu Solidarności dyskutować będą Andrzej Milczanowski, Kazimierz Wójcicki, Rafał Ziemkiewicz i Mieczysław Jurek. Jutrzejsza debata rozpoczyna się o godzinie 19, a po 23, czyli podobnie jak dziś, zapraszam na najciekawsze fragmenty z tego spotkania. Konrad Wojtyła, dziękuję bardzo, dobranoc i do usłyszenia.